Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na 605 odcinek audycji o grach komputerowych Giermasz.
W tej audycji mamy dla Was jedną recenzję, rozmowę z niezależnym polskim twórcą i kolejną część kącika Stare ale Jare.
Odbijemy ziemię walcząc z potworami, które ją opanowały.
Porozmawiamy z założycielem polskiego studia, którego gry doceniło nawet samo Apple.
I przeniesiemy się w czasie do złotej ery wirtualnych fliperów.
Michał Król wcielił się w wojowniczkę i w której zadaniem jest oczyszczenie postapokaliptycznej planety.
Giermasz. Recenzja.
Jedni powiedzą, że Stellar Blade jest dla facetów wzrokowców, bo bohaterka ma pełną szafę interesujących i mało zakrywających strojów. Ja powiem, że to świetny RPG akcji w klimatach post-apo z ciekawą fabułą, dobrym systemem walki, przerażającymi wrogami i epickimi pojedynkami. No i wojowniczką Eve, która potrafi robić kuku jak mało kto. Trochę tu Souls-like'a, dużo eksploracji, otwierania skrzyń, szukania ukrytych lokacji i przede wszystkim walki. Inspiracje takimi hitami jak Nier Automata czy God of War widać od samego początku. Zresztą za ten tytuł odpowiada południowo-koreańskie studio Shift Up, co tłumaczy nie tylko prowadzenie fabuły, wstawki, ale też bardzo ładną protagonistkę, która podczas gry przywdziewa całą szafę mocno przewiewnych ubrań. No, taki mają klimat. Purystom powiem jedno, zagrajcie. 10 sekund po rozpoczęciu zabawy przestaniecie zwracać na to uwagę, bo tu jest masa akcji. Ciągle trzeba się rozglądać, skanować otoczenie i walczyć. Nie ma czasu na podziwianie wdzięków, jeśli grupowo atakują cię odrażający przeciwnicy. W skrócie, fabuła Stellar Blade to wizja niefajnej przyszłości, gdy ziemią opanowały straszne istoty zwane Nightiba. Część ludzi uciekła, inni brutalnie polegli w dość stronniczej walce, gdyż nikt nie był w stanie stawić oporu napastnikom. Główną bohaterką jest wspomniana Eve, która wraz z grupą uderzeniową szczęśliwie ląduje na zniszczonej ziemi. Niestety, większość wojowników ginie w ostrzale w trakcie wlatywania w atmosferę planety, więc protagonistka zostaje, no, prawie sama. Prawie, bo na miejscu spotyka Adama, który jest jednym z nielicznych ocalałych i postanawia jej pomóc. Potem pojawia się odpowiadająca za techniczne przygotowanie do misji Lily i historia zaczyna przyspieszać. Nie chcę wam zdradzać fabuły, gdyż jest dość interesująca. Czytanie opisów postaci, wrogów itd. jest od groma i warto się z tym zapoznać. Zwłaszcza, że Stellar Blade ma polskie napisy. Fakt, że dialogi często są wypełnione dłużyznami, ale jak już mówiłem, taka południowo-koreańska wizja gier. I wraz z Adamem udają się do ostatniego bastionu ludzkości, musi podejmować ważne decyzje, poznaje historię mieszkańców miasta i oczywiście losy świata spoczywają na jej barkach. Standard, choć naprawdę warto zatopić się w całą rozbudowaną historię. Wraz z czasem dowiadujemy się, skąd są potwory, dlaczego są takie silne i jak w ogóle powstały. Jak już mówiłem, gra to przede wszystkim akcyjniak. Bohaterka ma wielkie możliwości robienia krzywdy potworom, a jej początkowe umiejętności szybko rozrastają się wraz z odblokowaniem ich w drzewku rozwoju. Ciche zabójstwa, eksterminacja z wysokości, zachodzenie od tyłu, likwidacja, rozbudowane kombosy to dopiero skromny początek. Idealne parowanie, doskonały unik, wszystko daje bonusy, które trzeba wykorzystać natychmiastowo, bo ogłuszony przeciwnik nie będzie stał i czekał w nieskończoność. Oprócz standardowych ciosów są bardzo skuteczne umiejętności bety, które ładuje się podczas walki i robią spore spustoszenie w zdrowiu atakowanego potwora. Gra wynagradza cierpliwość, planowanie, parowanie i uniki. Przeciwników jest kilkadziesiąt rodzajów, więc każdy ma swoje ataki specjalne, które warto się nauczyć, by wiedzieć, jak zareagować. Tu nie ma zmiłuj, nawet potyczka ze średnim przeciwnikiem może być ciężka, nie mówiąc o starciach z bossami. Miejscami nie ma lekko, nawet w trybie fabularnym, który z zasady jest prostszy. Między walkami warto się zregenerować, ale każdy odpoczynek w obozie, gdzie można też udoskonalić postać, powoduje odrodzenie się potworów. Jak mówiłem, nie ma lekko. Oprócz misji głównych są też rozbudowane i ciekawe zadania poboczne, które zlecają nam napotkane w świecie postaci. Często tworzą jedną spójną całość, opowiadając graczowi dodatkową historię, stąd nie mogłem się oderwać od robienia kolejnych i kolejnych. Gdy potrzeba zasobów, są zlecenia w tablicy ogłoszeń. Bez historii, tylko wybijanie wrogów, odzyskiwanie czegoś czy proste zagadki. Jak ktoś nie ma czasu, można je zupełnie pominąć. Podobały mi się projekty lokacji Stellar Blade. Co prawda świat był otwarty, ale dość różnorodny i fajnie zaprojektowany. Zniszczone miasto z walącymi się kamienicami, nieprzyjazne kanały, przepasne pustynie, tajemnicze ośrodki badawcze. Część lokacji jest liniowa, z krótkimi odnóżami, najczęściej coś skrywającymi, inne dość otwarte, gdzie można nawet unikać walki, obiegając przeciwników. Co ciekawe, w tych mniejszych miejscówkach mapy nie ma, więc trzeba wszystko spamiętać. Za to te rozległe mapy już posiadają. No, trochę dziwne, ale przyzwyczaiłem się dość szybko. Gra wygląda naprawdę przyzwoicie, choć w ustawieniach wybrałem jakość grafiki nad płynność rozgrywki. Niestety widać, że konstrukcja części lokacji jest podobna, co zapewne jest powiązane z mniejszym budżetem na produkcję. Mimo to, Stellar Blade wykorzystuje możliwości PlayStation 5. Jest ładnie, szczegółowo, a projekty postaci są naprawdę dobre. Z naciskiem na te najważniejsze dla fabuły. Jedynie otwarte lokacje wyglądają biedniej, ale dramatu nie ma. Podsumowując, Stellar Blade to kawał dobrego akcyjniaka z ciekawą fabułą i świetnym, rozbudowanym systemem walki. Graficznie jest jak należy, podobnie dźwiękowo. Widać pewne drobne niedociągnięcia, ale nie ma wpływu to na odbiór całości. W sumie to gra dla każdego i niech nie straszą was elementy RPG. Tu rządzi przede wszystkim walka i eksploracja, ale do tego potrzeba jeszcze zręczności i umiejętności. Ja bawiłem się świetnie. Ocena 8 na 10.
Naszym gościem jest niezależny polski twórca Łukasz Spierewka ze studia Afterburn.
Jak zwykle w Giermaszu kącik, w którym rozmawiamy z polskimi twórcami. Tym razem udało mi się zaprosić Łukasza Spierewkę ze studia Afterburn. I teraz ważna kwestia. To jest studio, które specjalizuje się w grach takich logicznych puzzle. Jedno z moich ulubionych obok Rainbow Train Macieja Targoniego, który też jest mistrzem od gier logicznych. Witam cię serdecznie.
Cześć.
Do Łodzi się dodzwoniliśmy. Pierwsze moje pytanie. W 2016, z tego co ustaliliśmy, założyliście działalność, później zaczęliście robić pierwszą grę. Afterburn, skąd się wziął pomysł na nazwę dla studia?
To jest trochę skomplikowana geneza. Nazwę studia wykombinowaliśmy dlatego, żeby... Kiedy wymyśliliśmy nazwę studia, to w ogóle jeszcze nie myśleliśmy o grach logicznych, to przyszło tak naprawdę później. Kiedy wymyśliliśmy nazwę studia, to myśleliśmy przede wszystkim o tym, żeby nazwa przypominała nam... Znaczy tak, przede wszystkim, żeby była na A, bo jak nazwa firmy jest na A, to bardzo łatwo ją znaleźć w katalogu.
No tak, jest wysoko.
Ale to jest taki trochę miecz obosieczny, gdzie z jednej strony łatwiej cię znaleźć, ale z drugiej strony łatwiej cię znajdują ludzie, których nie chcą, żeby cię znaleźli. Więc powiedzmy, że czasem to działa na naszą korzyść, czasem na naszą niekorzyść.
Mogliście dać AAA, Afterburn.
Tak. Zastanowimy się, jak będziemy chcieli założyć
jak,
kolejne.
Jak w ogłoszeniach, nie? Dobra. No, ale mów dalej.
No, ale też chcieliśmy sobie, jakby nazwą tej firmy, chcieliśmy sobie przypominać o tych rzeczach, które widzieliśmy w innych miejscach. I to nie mówię tylko o miejscach, w których my pracowaliśmy personalnie, ale też jakby rzeczach, których słyszeliśmy naszych znajomych, rzeczach, które widzieliśmy, jakby, które się dzieją w innych częściach branży. I chcieliśmy sobie tą nazwą przypominać, że jakby chcemy robić rzeczy troszkę inaczej. W sensie, że nie chcemy dopuszczać do tego, żeby na przykład nasi pracownicy się wypalali, czy żebyśmy my sami siebie wypalali. Co wychodziło lepiej i gorzej. W sensie głównie, na szczęście lepiej u naszych pracowników, gorzej trochę u nas. Ale że chcieliśmy dopuszczać do tego, żebyśmy się zajeżdżali, chcieliśmy robić rzeczy, które uważamy, że są nie w porządku.
No tak, no wszyscy wiemy, że crunch w dużych studiach to jest niestety, ale praktycznie standard i to z tym się właśnie ta nazwa od razu kojarzy, że po tym wypaleniu poszliście na swoje, żeby robić na własnych warunkach, w normalnych przede wszystkim warunkach, no bo wiadomo, jak się premiera zbliża, no to czasami można tam posiedzieć dłużej, popracować, no ale nie, żeby to był crunch po prostu taki przez rok na przykład, jak w niektórych studiach, tu nie chcę nazwami oczywiście rzucać. I 2016 założyliście studio i w listopadzie 2018 roku pojawiła się wasza pierwsza gra, bardzo nietypowa, Golf Picks.
Mhm, dokładnie tak. Przy czym to nie jest tak, że spędziliśmy całe te dwa lata na tej produkcji, tylko właśnie w 2016 na końcu studio powstało, jakby nazwijmy to z powodów praktycznych, ale w lutym 2018 skończyłem pracę w CD Projekcie i wróciliśmy z Warszawy do Łodzi i właśnie tutaj jakby z wyniku jakby różnych paru rzeczy, które się skumulowały, zaczęliśmy pracę nad swoimi projektami. i właśnie wtedy zaczęła się praca nad Goldfish. Znaczy praca nad Goldfish tak naprawdę zaczęła się jeszcze troszeczkę później. Tam powiedzmy od marca do czerwca my tak naprawdę jeszcze trochę też szukaliśmy swojego projektu. Mieliśmy taki trochę projekt zerowy, który nigdy nie wypalił, bo chcieliśmy zrobić grę trochę bardziej roguelike'ową, trochę bardziej jak Binding of Isaac, bo wtedy wszyscy szli w roguelike'i, więc myśleliśmy, że to też będzie dobre miejsce dla nas, ale jakoś zupełnie nam to nie podeszło designowo. W sensie nie byliśmy w stanie sprawić, żeby ten prototyp był fun. I gdzieś właśnie w czerwcu spauzowaliśmy pracę nad tamtym projektem, zaczęliśmy kombinować coś innego i właśnie wtedy jakby Goldfish pojawiło się tak dosłownie, zmaterializowało się jako taki pełen koncept w głowie, co w sumie nie zdarzyło nam się już od tamtego czasu. Wszystkie nasze kolejne projekty wymagały trochę więcej pracy i trochę więcej iteracji, a Goldfish jakby powstało takie, wypełzło z morza już takie w pełni uformowane.
No i w kilka miesięcy. No to bardzo szybko.
To też jakby, tak, w sensie to też bardzo pomogło. Znaczy to jest tak, że my od początku mieliśmy konkretne założenie biznesowe na jakby na start naszego studia. W sensie czuję, że dużo innych osób, czy też dużo innych małych studiów, kiedy zaczyna, to od razu ma taki jakby plan na to, żeby pójść i zrobić jakby od razu swoją grę marzeń i od razu wpakować w nią na przykład 3-4 lata produkcji i wszystkie oszczędności życia i coś w tym stylu. My podeszliśmy do tematu dużo bardziej pragmatycznie, w sensie od początku to było nawet częścią naszego biznesplanu, bo starając się o biuro w łódzkim Art Inkubatorze musieliśmy jakby przedstawić trochę plan na naszą działalność kreatywną, więc jakby już od początku też mieliśmy takie założenie, że jakby jeżeli pójdziemy na swoje, jeżeli zaczniemy robić swoje rzeczy, to najpierw chcemy zrobić małą grę, która zajmie nam powiedzmy do pół roku produkcji, a najlepiej troszkę mniej i będzie nas kosztowała powiedzmy ileś tam pieniędzy, wcale nie aż tak dużo, bo będzie robiona małym zespołem i to będzie taki trochę projekt testowy. W sensie celem Goldfish nigdy nie było od początku, żeby to była gra, która się jakby zwróci, która podoba się jakby dużej rzesze odbiorców, która jakby zarobi na kolejne prace studia. Celem Goldfish było to, żeby pokazać, że my jesteśmy w stanie dowieść pewien poziom jakości, z którego my jesteśmy zadowoleni, w grze, która ma mały scope, w sensie jest skończalna tam powiedzmy w 3 godzinki, wydać ją za niewielkie pieniądze i w ten sposób sprawdzić, jak działa Steam dokładnie, w sensie jak działa wydanie gry na Steamie, jak działa to, że trzeba wrzucić tą grę, trzeba wrzucić wszystkie grafiki, trzeba wrzucić wszystkie trailery, wrzucić wszystkie asety, które są tam potrzebne i jak wygląda ten cały proces wydawania gry na Steamie, na iPhone, czy na App Store. Te dwie platformy wybraliśmy jako pierwsze, bo wydawały się najbardziej rozsądne dla gier premium i też właśnie do tego nasza pierwsza gra była grą premium, w sensie grą taką normalną, za którą się płaci pieniądze, a nie free-to-playem, bo uznaliśmy, że jeżeli byśmy chcieli zrobić tego free-to-playa, to też musimy myśleć o tym, jak zmonetyzować odbiorcę, gdzie jakby tam gdzie postawić granicę tego, gdzie się zaczyna free, a gdzie się zaczyna pay. Więc dlatego jakby Goldfish był taki mały i dlatego był właśnie zrobiony w tym modelu, bo to miała być taka nasza wizytówka studia. O, takie coś możemy zrobić, a kolejna gra miała być tą większą. Tylko, że wyszło, że tak, że Goldfish się jednak sprzedał. W sensie.
No nie, no przecież ta gra jest fantastyczna. Dla naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, jest to połączenie zręcznościowego golfa z karcianką. No inaczej tego się nie da określić. W bardzo ładnej oprawie graficznej, w pięknych, w takich cudownych kolorach. Ja wsiąkłem straszliwie. Ja skończyłem to chyba na 2 czy 3 platformach w ogóle tę grę.
No,
jest fantastyczna. W ogóle ja lubię takie gry. Puzzle, wszystkie wasze gry pokończyłem, więc to już inna bajka. Ale to był strzał w dziesiątkę. To było totalne zaskoczenie. Fantastyczna oprawa. Świetne oceny. Nie wiem jak tam recenzjami, bo ja na inne recenzje nie patrzę, ale sam ją recenzowałem.
Metacritic jest zielony, ale taki barely zielony, ale nam to odpowiada. No, w sensie jest chyba 76, 77.
No ale to oznacza, że to jest bardzo dobra gra, bo ja wiem, że ta oceny się w dzisiejszych czasach poprzesuwały, tak? Na zasadzie, że w tej chwili jak ktoś powie 7, no to słaba. Nie, 7 to jest bardzo dobra gra, a czym bliżej 8, to jeszcze lepiej. Fantastyczna gra, moim zdaniem świetnie to zażarło, zresztą chyba tam jakieś nagrody, jeśli mi pamięć nie myli, dostaliście.
Tak. Została wyróżniona w paru festiwalach, co nam też jakby było bardzo miło, no bo właśnie tak jak mówiłem, nie? W sensie to nie jest tak, że my myśleliśmy, że Goldfish wejdzie i rzeczywiście jakby utrzyma swoją produkcję i wszystko, to miała być trochę taka strata, żeby pokazać, żebyśmy my mogli sprawdzić dla nas nowy teren, ale też żebyśmy mogli pokazać jakby jakość, do której dążymy. No i też właśnie dlatego dużo decyzji przy produkcji Goldfish było też tym podyktowane, że bardzo jakby grafika jest bardzo oszczędna, ale więc jakby postawiliśmy na stylizację, a nie na to, żeby była jakby dopasiona czy coś w tym stylu.
Tak, no nie było efektu wow na zasadzie efektów specjalnych, tylko po prostu jest minimalistyczna, ale za to no tak. Bardzo ładna, przystępna, w ogóle świetny to ta dewiza, że róbmy grę z fanem, tam jest masa tego fanu, a w ogóle możesz zdradzić, jak to się na PC-tach i konsolach sprzedało? Pierazy drzwi, mniej więcej.
Tak, w sensie na początku mieliśmy premierę na App Store i na Steamie w listopadzie. Dopiero potem w bodajże lutym wrzuciliśmy Androida. Bo na początku w ogóle nie myśleliśmy o Androidzie, bo wydawało nam się, że tam gry premium w ogóle nie mają racji bytu. Okazało się, że nie, że jest to też spoko platforma dla nas. No i potem się rozszerzyło na itch.io i wszystko inne. To na początku na App Store weszło nam bardzo fajnie, bo dostaliśmy jakby trochę porad. Pomogło nam to jakby tam przepchnąć grę trochę w stronę Apple, oni trochę tą grę przepchnęli dalej i tam weszło całkiem spoko. Byliśmy bardzo zadowoleni z wyników na telefonie. A Steam z kolei wyszedł nam bardzo słabo, znaczy w sensie tak bardzo, bardzo średnio ciekawie, w sensie coś tam kapało, ale nic specjalnego, bo to też były takie czasy, kiedy na Steamie w 2018-2019 tam się trochę ten algorytm mieszał, tam ludzie narzekali, że ich gry indie są pogrzebywane, więc dlatego na przykład Inbento, nasza kolejna gra, nie wyszła na Steamie w dzień premiery. My Steama sobie zostawiliśmy, tak naprawdę poszliśmy z Inbento na Steama dopiero bodajże rok albo półtorej roku później, kiedy właśnie zauważyliśmy, że coś tam się w tym algorytmie odblokowało, tak dosłownie jakby nic nie zrobiliśmy, ale nagle ten Goldpix tam powiedzmy już 2-3 miesiące po premierze przestał się wypłacać na Steamie, w sensie, bo na Steamie jest takiego, że gra musi zarobić w ciągu miesiąca tam minimum chyba $100 i wtedy jakby Steam może ci zrobić przelew. Jeśli to jest mniej niż $100, to nie dostajesz przelewu, tylko czekasz, aż się skumuluje. Więc na przykład tam już krótko po premierze na Steamie już przestało nam lecieć z tego Goldpixa co miesiąc, tylko na przykład co 2-3 miesiące przychodziły, a potem się coś zmieniło i nagle ten Goldpix co miesiąc zaczął przychodzić, tam te $100, potem zaczął przychodzić $200 i myślimy sobie, kurde, chyba coś się zmieniło i wtedy dopiero wróciliśmy na tego Steama i teraz już jest dużo lepiej. W sensie teraz już jakby, znaczy no wiadomo, że to już jakby nie przynosi niesamowitych pieniędzy, ale się bardzo przeprosiliśmy ze Steamą.
No ale to z każdego miejsca po kapkę, bo jeszcze tak, chyba na Switcha, na Switcha Goldpix chyba wyszedł,
tak,
dobrze pamiętam?
Tak, też jest.
No właśnie, ale to przejdźmy do Inbento, bo to też kolejna bardzo oryginalna gra o jedzeniu de facto.
Tak, więc jak już uznaliśmy, że ten Goldpix i te puzzle nam wyszły całkiem nieźle, to właśnie Inbento też było takie bardzo pragmatyczne w pewnym sensie, gdzie celem Inbento było zobaczyć, o ile my się zrobiliśmy lepszymi deweloperami od czasu wydania Goldpix, więc założyliśmy sobie prawie takie same parametry, w sensie pół roku produkcji, podobny budżet, podobny zespół, tam troszeczkę większy, powiedzmy o pół osoby większy i po prostu zobaczyć, o ile my się zrobiliśmy lepsi w dewelopowaniu gier i czy jesteśmy w stanie powtórzyć ten sukces, który mieliśmy z Goldpix, czyli to, że nam te rzeczy, które nam weszły, czy to był tylko przypadek, czy jesteśmy w stanie jakby zreplikować te warunki. Dlatego poszliśmy robić to Inbento w takich właśnie parametrach i okazało nam się, że udało się ponownie, w sensie jakby jeszcze raz udało nam się tam jakby poruszyć trochę łapla, więc ta premiera na App Store wyszła całkiem fajnie. W lutym 2019 wydaliśmy Goldpix na Androidę, zobaczyliśmy, że ten Android nie jest taki straszny dla gier premium i actually sprawdza się całkiem fajnie, w sensie nasze obserwacje z tamtego czasu były takie, że premiera na App Store była lepsza, w sensie, bo tam można było dostać wyróżnienie na sklepie, które pchało trochę lepszą sprzedaż na początku, a na Androidzie jakby te wyróżnienie działało słabiej. Natomiast potem, jak już upadły te wszystkie feature'y na sklepie, tak się to nazywa, to sprzedaż w sumie na platformach była taka sama, więc robiąc port na Androida, czy jakby, no nie port, bo wydawaliśmy się w tym samym czasie, więc jakby robiąc wersję na Androida, po prostu gra zarabiała dwa razy tyle, ile zarabiałaby, gdyby była tylko na App Store. Więc dlatego Inbento wystartowało właśnie na App Store i na Androidzie, a PC-ta sobie odpuściliśmy, bo trochę straciliśmy w niego wiarę. Potem jakby ta wiara powróciła. I znowu byliśmy bardzo zadowoleni, bo jakby i ludziom się spodobało, i jakby sprzedażowo było na tyle okej, żeby studio mogło sobie funkcjonować dalej, a potem zaraz potem przyszła pandemia.
No ale też gra trafiła na Switch, ale też tu trzeba naszym słuchaczom powiedzieć, bo Inbento to jest gra o układaniu jedzenia. No to inaczej się chyba nie da wytłumaczyć.
Inbento to jest taka gra logiczna, która wygląda jak gra dwuwymiarowa, ale tak naprawdę jest trochę trójwymiarowa, bo polega na tym, że trzeba układać przygotowane klocki w określonym jakby pudełku w taki sposób, żeby na samej górze tego pudełka powstał odpowiedni wzór. W ogóle prototyp Inbento nie był zupełnie o jedzeniu. Prototyp Inbento był o projektowaniu tkanin, bo mieliśmy taką fantazję, że jakby w grze będziesz jakby trochę naszywasz tkaniny na siebie i ona jakby na koniec zostaje ci taki wzór taki na górze. To, co jakby przykryłeś, zostaje gdzieś tam schowane i liczy się tylko to, co jest na samej górze, a potem zaczęliśmy myśleć o tym, że ten koncept z tkaninami być może znajdzie swoich odbiorców, ale raczej nie będzie aż taki chwytliwy, jakbyśmy chcieli, więc zaczęliśmy myśleć właśnie o różnych innych opcjach, na przykład co jeżeli to byłaby gra o projektowaniu mapy, co jeżeli to byłaby gra o astrologii. I tak przeszliśmy przez parę konceptów, aż w końcu ten, który nam się podobał wewnętrznie najbardziej, to było właśnie gotowanie i jedzenie, bo też my w tamtym czasie i w sumie dalej jesteśmy jakby entuzjastami właśnie bento, jakby połowa nazwy gry, czyli to bento, Inbento, to są takie jakby japońskie pudełka śniadaniowo-obiadowe, nazwijmy to, w których w ładny, konkretny sposób można uporządkować swój lunch do pracy.
No i, zgłodniałem, no pięknie.
No, więc właśnie jakby wzięliśmy, dlatego że sami sobie robiliśmy te bento w biurze, jeszcze za czasów GolfPix, to jakby wzięliśmy to na warsztat jako inspirację i na tym oparliśmy całą grę, ale też jednocześnie GolfPix miał jeden duży problem, że w tym jakby minimalizmie i tym wszystkim trochę zabrakło nam takiego jakby takiej marketowalności w tej grze. W sensie, że ciężko było nam zrobić asety marketingowe, które były ekscytujące, bo po prostu one przedstawiały jakiś tam na przykład poziom z gry ciekawie pokazany, ale no to było tylko to, nie? Był jakby poziom z gry z trochę inną perspektywą. A w przypadku projektowania Invento to właśnie wzięliśmy sobie jedną rzecz, którą chcieliśmy jakby upgrade'nąć się w stosunku od GolfPixa do Invento, to było to, że chcieliśmy w grze wrzucić taką lekką narrację, czyli coś jakby trochę więcej, coś, co ci motywuje pomiędzy tymi zagadkami, żeby jeszcze chcieć jakby je rozwiązywać dalej. Żeby nie było tak, że nagrodą za rozwiązanie zagadki jest po prostu kolejna zagadka, tylko że jest tak, że na przykład co parę zagadek dostaje się element krótkiej historyjki. I też podobnie jakby w tym duchu GolfPixa, tego, żeby gra była minimalistyczna też produkcyjnie, w sensie, żeby nie zabrała super dużych środków, ani nie zabrała super dużego czasu pracy. Wymyśliliśmy sobie, że jeśli opowiemy prostą historię za pomocą takich jakby polaroidów, w sensie pojedynczych zdjęć, które układają się w większą narrację, to jesteśmy w stanie, znaczy raz, my się nie zajedziemy, w sensie zrobimy to w rozsądnym czasie, a dwa też jesteśmy w stanie opowiedzieć prostą, ale przyjemną historię. Więc wykombinowaliśmy właśnie z tym motywem jedzenia, wykombinowaliśmy prostą opowieść o samotnym rodzicu, który wychowuje swoje dziecko poprzez różne etapy życia i to, co ich łączy, to właśnie ta miłość do jedzenia i ten właśnie wątek kulinarny. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak udało nam się to zrobić, bo jest to jakby, no tak jak powiedziałem, jest to dosyć proste, jest trochę sztampowa historia, ale myślę, że wyszła bardzo fajnie.
Nie, no gra jest fantastyczna, ale tak patrzę teraz na moje notatki i pomiędzy premierą Invento we wrześniu 2019 na Steamie, tu patrzę na Steam, do następnej gry minęły aż 3 lata. I Railbound, to tak tyle trwała produkcja? To był jednak projekt dużo większy niż te dwa poprzednie?
No właśnie nie do końca, ale to jest tak, że my zawsze pomiędzy projektami, w sensie my zawsze liczymy jakby od momentu zaczęcia produkcji do momentu sfiniszowania tej produkcji, czyli takiej wersji 1.0, zawsze idzie nam dosyć szybko. Tylko, że pomiędzy tymi okresami faktycznej jakby produkcji gry mamy takie przerwy, pomiędzy którymi jakby musimy się trochę odnaleźć. I to było właśnie tak, że jak zrobiliśmy GolfPix i wydaliśmy go w listopadzie 2018, to potem jeszcze do lutego 2019 robiliśmy wersję na Androida i robiliśmy update 2.0, który dorzucił tam trochę więcej kontentu do GolfPixa. I dopiero wtedy zaczęliśmy Invento jakby, więc były takie 3 miesiące przerwy na regenerację, znalezienie nowego projektu i też właśnie taką jakby dalsza praca nad tym GolfPixem. Po Invento było podobnie, że właśnie we wrześniu 2019 wyszło Invento. My wtedy chwilę odpoczęliśmy i zabraliśmy się za dodatek do gry, który wydaliśmy chyba w okolicy walentynek, z tego co pamiętam. Też wersję 2.0, która dorzuciła trochę więcej kontentu do gry. A potem przyszła pandemia praktycznie momentalnie, w sensie w lutym, w marcu zaczęła się pandemia i to nas trochę rozwaliło na początek, w sensie musieliśmy się trochę odnaleźć, bo nasze studio zupełnie nie umie w pracę zdalną, w sensie nigdy nie mieliśmy na to przygotowanych procesów, więc było to dla nas bardzo trudne na początku, jakby praca właśnie nie w tej samej przestrzeni fizycznej, ale potem jeszcze w czerwcu pojawiły się takie właśnie granty pandemiczne z Ministerstwa Kultury i pomyśleliśmy, że to może być dobra okazja dla nas, żeby spróbować coś zupełnie innego, w sensie już zrobiliśmy trochę tych puzzli, te puzzle nam wyszły, chcieliśmy się rzucić na coś troszkę innego i wtedy dostaliśmy grant na produkcję takiej gry trochę a la Fire Emblem, która się nazywała After Midnight, więc my od właśnie okolic maja, czerwca do września 2020 robiliśmy taką darmową grę, którą dalej można znaleźć na naszych stronach, która nazywa się After Midnight. To jest taki trochę bardziej, to jest taki trochę wypoliszowany prototyp, nazwijmy to. Ja nie uważam, znaczy jest to pełna gra, można ją przejść tam około 2 do 3 godzin, ale nie uważam, że jest jakby taka kompletna, bo moim zdaniem przydałoby się w niej jeszcze trochę pracy, ale jest to bardziej gra taktyczno-logiczna niż taka czysto jakby, niż czysto logiczna, opowiadająca o lekarzach, którzy pracują w szpitalu, który został opanowywany przez wirusy i trzeba z tymi wirusami walczyć. A potem krótko po wydaniu właśnie After Midnight pojawiło nam się pierwsze dziecko. Ono dużo jakby zmieniło w dynamice naszej pracy, gdzie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że wcześniej byliśmy w stanie poświęcać dużo więcej czasu na pracę nad grami, nad firmą, nad wszystkim, a nagle jakby ten cały czas został nam zabrany i to trochę nas połamało w środku. W sensie,
no
że
tak, bo dziecko wywraca życie do góry nogami.
Tak, jakby nie byliśmy w stanie uwierzyć jak bardzo i to nas trochę połamało i wtedy jakby robiliśmy trochę dodatkowych rzeczy, jakby właśnie na przykład pojawił się praca nad, wydaje mi się, że jakoś mniej więcej w tamtym czasie właśnie pojawiło się Invento na Steama, trochę właśnie maintenance'u do starej gier, tam jeszcze jakiś tam dodatek, ale tak naprawdę do czerwca 2021 my się jeszcze właśnie trochę zbieraliśmy po tym zaczęciu bycia rodzicami i w sumie do tej pory się zbieramy tak naprawdę. Nigdy już nie wróciliśmy do takich poziomów wydajności, jakie mieliśmy wcześniej tak naprawdę. I w czerwcu 2021 w Łodzi organizowany, co roku w Łodzi w czerwcu organizowany jest ZPGK, to się nazywa Zespołowy Konkurs Tworzenia Gier Komputerowych. Czy Zespołowe Tworzenie Gier Komputerowych, przepraszam. I to jest konkurs organizowany przez Politechnikę Łódzką, przez Wydział w Teams, w ramach którego studenci trzeciego roku informatyki przez cały rok pracują nad dwoma prototypami gier, które następnie prezentują jury zebranemu z osób, które pracują w branży, po to, żeby jakby się zaprezentować, żeby wygrać trochę nagród, ale też sporo z tych jakby fajnych prototypów kończy się ofertami pracy. I właśnie na tym czerwcowym ZTGK my wypatrzyliśmy grę, którą jak graliśmy, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my to moglibyśmy wydać, w sensie, że to jest gra bardzo mocno w naszym stylu. I właśnie tym prototypem był Train Connector, który potem stał się Railbound. Więc to był pierwszy raz, kiedy mieliśmy jakby grę, gra przyszła do nas z zewnątrz, a nie urodziła się u nas w środku. Znaleźliśmy grę, która jakby bardzo mocno pasowała pod DNA naszego studia i zapytaliśmy studentów właśnie, czy oni chcieliby, znaczy jakby przedstawiliśmy im dwie opcje, że albo my możemy to im wydać, w sensie sfinansować produkcję, a oni będą ją robić sami, albo możemy to wciągnąć w naszą strukturę i jakby robić to z naszym pełnym oversightem jako gra Afterburn następna, bo czuliśmy, że jest w tej grze potencjał. Jakby trochę rozmawialiśmy, trochę się naradzaliśmy, to musieliśmy też wymasować sprawę z uczelnią, bo wiadomo, że tam jest przekazanie praw nie tylko od studentów, ale też od uczelni, jeżeli tylko wstawało w ramach zajęć. Ale na szczęście udało nam się wszystko dopiąć gdzieś w okolicach października, listopada i wtedy rzeczywiście zaczęła się praca nad Railboundem, nad naszą kolejną grą. Nazwa Railbound przyszła dużo później, tam jakby nazwa robocza projektu to był Train Connector 2, ale potem jakby ten, udało nam się to wypracować, więc tak naprawdę nad Railboundem pracowaliśmy 9 miesięcy, od około listopada 2021 do września 2022, kiedy gra rzeczywiście wyszła.
No to w ogóle tu słuchaczom trzeba powiedzieć, Railbound to jest gra, w której układamy tory, żeby pociąg lub pociąg i wagony dojechały do celu. Brzmi banalnie, ale powiem wam, ja zęby zjadłem. Oj, przy niektórych poziomach, jak ja złe słowa brzydkie mówiłem na głos, bo później jest ciężko, ale gra jest fantastyczna. To jest kolejna gra typu właśnie logiczna. Ten sam sznyt, powiem ci, że jak zobaczyłem pierwsze screeny, od razu wiedziałem, że to jest wasza gra. Od razu, bo to takie golf piksowe kolory. No gra fantastycznie została przyjęta. Też chyba z tego, co pamiętam, zebrała jakieś nagrody. A powiedz mi, bo wy dostaliście jakąś nagrodę od Apple'a, dobrze pamiętam.
Tak, w sensie każda z naszych gier została jakby zauważona i doceniona przez Apple w ramach tego, że została wyróżniona jakoś tam na sklepie w miejscach, które jakby zwiększają sprzedaż, więc bardzo nam miło, ale rzeczywiście Railbound został doceniony najbardziej, bo zostaliśmy zaproszeni w zeszłym roku na konferencję, która się nazywała Worldwide Developers Conference w siedzibie Apple'a w Kalifornii i tam były prezentowane nagrody Apple Design Awards. Jest tam kilka kategorii, w każdej kategorii są nominowane po 3 aplikacje i 3 gry i wygrywa w każdej kategorii jedna aplikacja i jedna gra i właśnie mieliśmy ten straszny zaszczyt, że zostaliśmy zaproszeni. Znaczy ja zostałem zaproszony, niestety nie. Apple jest być może jedną z najbogatszych firm na świecie, ale nie na tyle, żeby zaprosić wszystkich naszych członków zespołu do siebie. Natomiast udało mi się tam pojechać i zostaliśmy wyróżnieni nagrodą w kategorii interakcja. W sensie za to, że jest to jakby dobrze przemyślana gra pod kątem tego, że przyjemnie się interaktuje z tym, bo rzeczywiście włożyliśmy dużo pracy w to, żeby w sposób, w jaki kładzie się tory w Railbound, żeby te pociągi mogły jeździć, to było coś, nad czym rzeczywiście włożyliśmy dużo pracy, w sensie my to jakby nazywamy wewnętrznie takim trochę malowaniem torami, w sensie
tak.
Za pomocą jednego palca przeciąga się ścieżkę, którą chce się wyznaczyć tym torom i można jakby trochę zmieniać i to jest oczywiście system, który przeszedł przez spokojnie 10 różnych iteracji, gdzie od tego powiedzmy pierwszego prototypu jeszcze studenckiego do tego, co mamy w wersji finalnej, rzeczywiście dużo się tam zmieniło, żeby sposób, w jaki interaktujemy z tą grą był jak najprzyjemniejszy, więc bardzo nam miło, że zostaliśmy docenieni właśnie w tej kategorii.
Powiedziałeś o zespole. Ile w tej chwili studio Afterburn liczy osób?
Aktualnie, jeżeli chodzi o założycieli, to jestem ja i moja żona Kamila i oprócz tego mamy taki core team 4 osób i jeszcze oprócz tego takich współpracowników do konkretnych zadań specjalnych, czyli na przykład zwykle pracujemy z osobami z zewnątrz, jeżeli chodzi na przykład o kompozycję muzyki, albo o trailery, albo o przygotowanie loga do gry, natomiast taki core team to jest w tej chwili powiedzmy 6 osób, biorąc pod uwagę to, że ja i Kamila jesteśmy jakby nie na full time, gdyż dzieci, to tak naprawdę mamy takie powiedzmy 5 osób pracy ciągłej. Kiedy wydawaliśmy Railbound, to mieliśmy 7.
No ale to czyli prawdziwy indyk, niezależne małe studio polskie. Przejdźmy teraz do kolejnej gry, którą dosyć niedawno zapowiedzieliście. która jest kolejną grą, tylko że tu jest taktyczne puzzle łączące futbol i są psy, czyli PubChamps.
PubChamps.
Powiedz coś o tej grze, bo ja byłem totalnie zaskoczony, ale też oczywiście zobaczyłem screeny i nawet nie spojrzałem na nazwę studia, od razu wiedziałem, że to wy, nie? Z miejsca.
Tak, znaczy PubChamps jest naszą kolejną produkcją, którą planujemy wydać albo na końcu tego roku, albo na początku przyszłego, zobaczymy jak nam się uda. Jest to po raz kolejny gra logiczna, nawet jakby wpasowująca się w konkretny nurt naszego studia, tak jak mówisz, nie? Jak się widzi naszą grę, to trochę się wie, jaka to jest gra od razu, bo my to nazywamy wewnętrznie resource constrained puzzles albo resource based puzzles, czyli właśnie zagadki logiczne oparte na jakimś zasobie, którego my zużywamy. Właśnie w Golf Picks mamy karty, którymi kierujemy piłką, w Invento mamy klocki, które wkładamy do pudełka, w Rainbound mamy tory, które kładziemy na planszy, a w PubChamps mamy zawodników, rzeczywiście jednostki, takie trochę a la gra strategiczna, taktyczno-strategiczna, które mają określoną ilość staminy, która pozwala im się przemieszczać po planszy. I jakby my na tym budujemy całe jakby zagadki. W PubChamps kierujemy małą drużyną piesków, gdzie każda zagadka polega na tym, że chcemy strzelić piłkę do bramki. Czyli jakby jedyne, co rozwiązujemy przez całą grę, to są akcje podbramkowe, gdzie różne przeszkody albo przeciwnicy, bo to jest taka piłka boiskowa, nie taka jak stadionowa, tylko taka, gdzie czasami są krzaki koło bramki, a czasami gdzieś tam stoi pachołek, czasami ktoś...
Podwórkowa piła.
Dokładnie tak, w sensie jest trochę syf na boisku i druga drużyna nie zawsze, a może nawet powiedzieć, prawie nigdy nie ma bramkarza w tym, bo nikt nie chce stać na bramce. I tak naprawdę my jako gracz wcielamy się nie w rolę do końca w tych piesków, tylko w rolę takiego starszego trenera, który pomaga tej podwórkowej drużynie strzelać gole. Czyli my jakby jesteśmy takim trochę mastermindem taktycznym, gdzie wyznaczamy strategię dla naszych piesków i one potem biegają z piłką, podają między sobą po to, żeby na koniec walnąć gola do bramki. Znaczy, chodziło za nami już trochę, żeby właśnie zrobić grę sportową. Znaczy, Golf Picks też jest jakby grą sportową, ale w trochę podobnym duchu, gdzie w Golf Picks można zagrać, jak się nic nie wie o golfie, i podobnie w PubChamps można zagrać, jak się nic nie wie o piłce nożnej. W sensie tam pieski rzeczywiście biegają z tą piłką i ją kopią i podają między sobą i na koniec ona ląduje w bramce, no ale nie trzeba wiedzieć nic o karnych, nie trzeba wiedzieć nic o faulach ani niczym takim. Wydaje nam się, że te zasady są takie w miarę spoko i w miarę przystępne.
Ja pamiętam, jak to było w ubiegłym roku chyba, niestety już zawieszone lub nieistniejące polskie studio Acid Wizard, oni tam zapowiedzieli też taką grę piłkarską. Tu było dla mnie zaskoczenie, ale muszę zadać to pytanie, bo ja miałem psa jak byłem dzieckiem, ale teraz jestem posiadaczem dwóch kotów i dwóch świnek morskich. I dlaczego psy, a nie koty?
Powiedzmy tak, Invento jest o kotach, Rainbound jest o psach. Jak tutaj zastanawialiśmy się nad zwierzątkami, to wyszło nam, że psy by raczej słuchały poleceń i biegały za piłką, a koty to raczej średnio.
No tak.
Powiedzmy, obchodzimy to częściowo. Twoją drużyną są pieski, natomiast w drużynie przeciwnej występują różne gatunki zwierząt. Więc na przykład, jeżeli chodzi o przeciwników, to na przykład mamy małpę, która małpuje twoje ruchy, w sensie jeżeli coś się podąża, znaczy patrzy na konkretnego gracza i naśladuje jego ruchy tak, żeby go zablokować. Mamy na przykład byka, który ma trochę większy zasięg blokowania i oprócz tego będziemy mieli różne inne rodzaje zwierzątek i być może jakiś kot też się pojawi, zobaczymy.
Dajcie leniwca, ale... będzie leżał i nic nie robił.
W tą mechanikę zastępuje nam owca, która sobie żuje trawkę.
O, super. Ale gra naprawdę, to tak jak powiedziałem, od razu widziałem, wiedziałem, że to wasza gra, czyli tak jak powiedziałeś, premiera jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego, z tym, że jakie platformy docelowe na start planujecie?
Trochę jeszcze się nad tym zastanawiamy, w sensie na pewno Steam, bo tak jak na początku na Golfpixie tam nam niespecjalnie wyszło tak jak chcieliśmy, tak na przykład w przypadku Railbounda Steam jest naszą najsilniejszą platformą i to tak by far, więc trochę większy widzimy potencjał w tych właśnie naszych grach logicznych na Steamie aktualnie. Na pewno inne platformy PC-towe, w sensie na przykład tam itch.io też to jest strona, którą bardzo lubimy. Oprócz tego patrzymy też na komórki, bo jednak są to też dobre platformy dla nas, więc myślę, że jeżeli nic się złego nie stanie, albo nie wiem, nikt nam nie zmieni naszych pomyślności, znaczy naszego tego, o czym myślimy, to myślę, że iOS i Android też spokojnie się powinny pojawić. No i myślę, że Nintendo też będziemy kontynuować. Czyli te platformy, które mamy aktualnie.
No Switch to idealna platforma do tej gry, a ze Steamem to dla mnie jest logiczne, bo po prostu ktoś, kto posiada wasze gry, to jest grupa docelowa. Automatycznie już zbudowaną macie, no bo jednak te trzy gry tam wylądowały na Steamie, więc kolejna gra, no wiadomo, jeśli ktoś kupił dwie, trzy wasze gry poprzednie, no to wiadomo, że jest tym targetem i będzie zainteresowany najnowszą produkcją. Ale Switch w ogóle jest idealny. idealny. Switch to jest jeszcze paluszkiem, można sobie wszystko to idealnie. A ile myślisz PopChampsa będziecie robić czasowo? Z ciekawości.
Wyjdzie, znaczy chcemy, żeby to było trochę podobnie jak Raybound. Być może wyjdzie nam minimalnie dłużej, bo też trochę zmieniły nam się parametry. W sensie właśnie to jest jakby ciekawe jest to, że każda nasza gra wygląda trochę tak samo, ale tak naprawdę z każdą grą, w sensie zakopaliśmy się trochę w tej niszy, która jest dla nas dobra, ale też z każdą grą testujemy nowe rzeczy i na przykład w tym przypadku zespół jest trochę bardziej odpowiedzialny za projektowanie gry i za planowanie produkcji i na razie jesteśmy bardzo zadowoleni z ich działań. Natomiast planujemy, żeby to był około rok produkcji, w sensie raczej nie więcej niż rok, bo też czujemy, że ta skala gier, które robimy, ma najlepsze szanse przeżycia właśnie w takim czasie. Więc na przykład PopChampów też nie robimy od momentu, kiedy skończyliśmy Railbounda, czyli w wrześniu 2022, tylko po tym jeszcze robiliśmy dodatki do Railbounda, potem jeszcze testowaliśmy inny projekt i dopiero potem zaczęliśmy tak naprawdę, powiedzmy nawet na początku tego roku dopiero zaczęliśmy robić PopChampy, więc planujemy, żeby skończyć je w około rok. Taką mamy przynajmniej nadzieję.
Ale to takie zdrowe podejście, bo kończysz grę, chwilę odpoczywasz, rozwijasz tą, którą wydałeś i zajmujesz się nowym projektem. Dobrze, słuchaj, my na pewno będziemy recenzować w Giermaszu waszą grę. Zobaczymy, może jeszcze gdzieś indziej się Recki uda mi opchnąć, wiadomo. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był Łukasz Spierewka ze studia łódzkiego Afterburn. No to co, trzymamy kciuki i czekamy na premierę waszej najnowszej gry.
Dzięki. Wishlistujcie PopChampy na Steamie.
No, to w ogóle damy linka przy tym wywiadzie, więc tam sobie możecie wejść, zobaczyć trailerek, kliknąć, tak, dodać do listy życzeń i później jak wyjdzie oczywiście kupić. Dziękuję ci jeszcze
będziemy
raz.
Będziemy na PGA na pewno.
No to się pewnie tam spotkamy. Pozdrawiam. Cześć. Dziękuję za rozmowę. Hej.
W kąciku stare, ale jare przypomnimy trzecią odsłonę serii znanych i lubianych fliperów Pinball Illusions.
Giermasz. Stare,
ale jare. Pinball Illusion z 1995 roku to ostatni z dwuwymiarowych fliperów przygotowany przez szwedzkie studio Digital Illusions. W kąciku stare, ale jare mówiliśmy o dwóch poprzednich odsłonach, więc warto zająć się najbardziej nietypową częścią tej serii. Po pierwsze, tytuł wymagał minimum komputera Amiga 1200 z ulepszonym układem grafiki lub po prostu peceta. Niestety posiadacze 500 nie mogli zagrać w tę odsłonę flipera, gdyż miała zbyt duże wymagania. Drugą różnicą jest liczba stołów. Amiga otrzymała ich 3 sztuki, a posiadacze komputerów klasy PC mogli bawić się na jednym więcej. Stół Law and Justice przeniósł graczy w świat policjantów i łapania bandytów. Bape Watch to plaże lat 70., słońce, piękne dziewczyny i dobra zabawa. Extreme Sports traktowało o popularnych sportach ekstremalnych, a ostatni, dostępny tylko na PC, The Vikings, jak sama nazwa wskazuje, pozwalał przeżyć przygody wikingów. Pinball Illusions zachwycał wykonaniem. Stoły wyglądały bardzo realistycznie, bez efektu płaskości. Miały pomysłowe rozwiązania czy rampy. Nowością były kombosy i tryb multiball, gdzie na planszy mogło pojawić się aż 6 kulek równocześnie. Był też piękny wyświetlacz z animacjami i minigrami oraz doskonała ścieżka dźwiękowa. Nie dziwi fakt, że dla wielu fanów serii była to najlepsza odsłona. Co ciekawe, nie był to koniec tej gry. Twórcy użyli tych 4 stołów rok później, by stworzyć produkcję True Pinball, która przeniosła je w trójwymiarowy świat 3D, a tytuł trafił na konsole Sega Saturn i Sony PlayStation.
I to wszystko w dzisiejszym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.